Kolejne romanse.
I nie tylko. Udział biorą dr Anna Rambiert-Kwaśniewska, ksiądz profesor Mariusz Rosik i Adrianna Sierocińska.
Adam i Ewa. Bohaterowie pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju. Pierwsi ludzie, pierwsi małżonkowie, pierwsi rodzice i pierwsi grzesznicy. Stworzeni na Boży obraz i podobieństwo, życie w pełni szczęścia i miłości mieli na wyciągnięcie ręki. Co poszło nie tak? Część druga. Ewa pomocą dla Adama.
W drugim opisie stworzenia świata i człowieka słyszymy Pana Boga, który mówi: nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Do tej pory wszystko toczyło się bardzo pięknie. Po każdym opisie stworzenia, w konkretne dni stworzenia, w tym pierwszym opisie pojawia się taki refren: wszystko, co Pan Bóg uczynił, było bardzo dobre. Ten refren powtórzony jest kilka razy, aż tu nagle pojawia się zdanie: nie jest dobrze. Nie jest dobrze, aby mężczyzna był sam. I właśnie to zdanie, troszkę niepokojące, wprowadza moment stworzenia kobiety. I już tutaj, proszę Państwa, patrząc z punktu widzenia naszej zachodniej mentalności, rodzi się znak zapytania, dlaczego Pan Bóg mówi, że kobieta ma być pomocą dla mężczyzny. To sugeruje jakby nierówność mężczyzny i kobiety. A tymczasem musimy odczytywać ten fragment w duchu i w mentalności semickiej, żydowskiej. W różny sposób próbowano interpretować to hebrajskie słowo ezer, czyli pomoc. Niektórzy mówili, że ta pomoc ma głównie taki aspekt prokreacyjny. Mężczyzna, współpracując z kobietą, rodzi nowe życie. Ale wielu egzegetów odchodzi od takiej interpretacji. Inni jeszcze bardziej dosłownie patrzą na ten tekst. Skoro Pan Bóg stworzył ogród Eden i nakazuje człowiekowi uprawiać ten ogród, to kobieta ma być pomocą w takich zwykłych pracach. Chrześcijanie też raczej w tym kierunku nie idą w interpretacji, jednak badania biblijne pokazują nam bardzo ciekawą rzecz. Otóż, proszę Państwa, to słowo ezer hebrajskie, pomoc, pojawia się na kartach Biblii 21 razy i niemal za każdym razem odnosi się do Pana Boga. Zwłaszcza w psalmach. Popatrzmy, nasza pomoc w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię, tą pomocą jest Bóg, albo Bóg jest moją pomocą i tarczą. Za każdym razem to słowo odnosi się do Boga i jeśli przez pryzmat tej prawdy spojrzymy na to zdanie, uczynię odpowiednią dla Niego pomoc, to jakby wynosi kobietę i stawia przynajmniej na równi z mężczyzną i ukazuje w niej ten boski pierwiastek.
Skutki grzechu pierwszych rodziców.
To jest bardzo ciekawe. Ksiądz Mariusz powiedział teraz o pomocy, a zwróćmy uwagę, że w momencie, kiedy dochodzi do upadku pierwszych rodziców, jakby kobieta zostaje zwolniona trochę z pomocy mężczyźnie, to on zaczyna uprawiać ziemię w wielkim trudzie i ta ziemia jest mu absolutnie nieprzychylna. Mało tego, to, że kobieta miała być pomocą w raju, tutaj mamy takie, pobrzmiewa nam troszkę pewne równouprawnienie, które jest tak chętnie promowane w dzisiejszym świecie. I rzeczywiście coś jest tutaj na rzeczy, ponieważ jak się okazuje, po upadku pierwszych rodziców, co się dzieje w relacji mężczyzny i kobiety, w relacji Adama i Ewy? Kobieta słyszy wówczas od Boga: obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twojej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą. Wobec tego to, że kobieta jest poddana mężczyźnie, staje się dopiero w konsekwencji grzechu pierwszych rodziców. Wcześniej jest jego równoprawną współpracownicą, jego partnerką życiową, jego żoną. Później wciąż pozostaje jego żoną, ale jest mu poddana. Jest właściwie obarczona wszystkim tym, co jest związane z gospodarstwem domowym, jak wydaje się wynikać ze słów Pisma Świętego, trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju. A mężczyzna traci pomocnicę, która będzie dla niego wsparciem również w tym trudzie podporządkowywania sobie całej ziemi.
Dlatego też zobaczmy, że jedną z konsekwencji grzechu pierwszych rodziców jest właśnie to już nierównomierne później traktowanie mężczyzny i kobiety. Pomiędzy mężczyzną i kobietą pojawia się niezgoda. Popatrzmy, jak Adam próbuje się usprawiedliwiać. Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, mówi do Pana Boga, to ona podała mi owoc z tego drzewa i zjadła.
On stał obok.
Właśnie. Czyli zaczyna się rodzić pewne napięcie, pewna niezgoda i to niestety w konsekwencji doprowadziło do tego, że na przykład w czasach Jezusa, w czasach świętego Pawła, w społeczności żydowskiej, kobiety miały dużo niższy status społeczny niż mężczyźni. Jeden ze starożytnych midraszy żydowskich, to tak troszkę z uśmiechem, właśnie odwołując się do tego tekstu, że Bóg stworzył człowieka z adamowego żebra, mówi tak. Bóg stworzył kobietę z żebra Adama. Nie stworzył jej z głowy, aby nie była dumna. Nie stworzył jej z oczu, aby nie była ciekawa. Nie stworzył jej z uszu, aby nie była plotkarą. Nie stworzył jej z nosa, aby nie była wścibska. Nie stworzył jej z ust, aby nie była gadułą. Nie stworzył jej z nogi, aby nie uganiała się za mężczyznami. A jednak, i tu smutna konkluzja, wszystkie te cechy znajdziesz u większości kobiet. Oczywiście z taką konkluzją nie można się zgodzić, dlatego na koniec...
Ja mogę tylko się wtrącić na chwileczkę. Ja jeszcze wyczytałam takie zdanie przypisywane Hermanowi Gunkelowi, słynny biblista, słynny badacz, słynny egzegeta, który powiedział, że przyczyną grzechu pierwszych rodziców jest po prostu wrodzona ciekawskość kobiety.
Na szczęście to bardzo nielicznie popierany przez rabinów midrasz. Jest dużo pięknych. Mam nadzieję, że sięgniemy jeszcze do jednego z nich, bardzo podobnego w formie, ale zupełnie inaczej ukazującego człowieka i tę relację mężczyzny i kobiety.
Nagość oznacza bezbronność.
Wróćmy także uwagę, proszę Państwa, że konsekwencją grzechu pierwszych rodziców było także utrata poczucia bezpieczeństwa. I to jest dosyć istotne. Kiedy czytamy ten opis upadku pierwszych rodziców, dowiadujemy się, że mężczyzna i kobieta poznali, że są nadzy. My często patrzymy na ten tekst przez pryzmat naszej płciowości. Mówimy o wstydzie i o nagości. A tymczasem badania tego aspektu nagości w różnych miejscach Biblii wskazują nam na to, że nagość oznacza bezbronność. Człowiek nagi to człowiek bezbronny, człowiek, który nie ma ochrony. Człowiek więc po grzechu utracił poczucie bezpieczeństwa. I właśnie dlatego Bóg, kiedy wypędza człowieka z raju, widzimy ten symboliczny obraz, obdarza go odzieniem ze skór, aby człowiek nie pozostawał całkowicie bezbronny wobec zła, które na niego czyha.
Kobiety w pierwszych kościołach chrześcijańskich.
To ja jeszcze może wrócę na chwileczkę do świętego Pawła, ponieważ dzieje Adama i Ewy rzutują na całą ludzkość. Natomiast kiedy już Pan Jezus przyszedł i kupił nasze grzechy, to ten porządek społeczny w pierwszych kościołach chrześcijańskich jakoś próbowano przywrócić, powiedzmy, nawiązując troszkę pewnie też do tej sytuacji rajskiej. Już widzimy, że Pan Jezus jest bardzo mocno otoczony kobietami, ale święty Paweł przypomniał pewną rzecz, która bardzo mocno stawia mężczyznę i kobietę na tym samym poziomie, nawiązując właśnie do Adama i Ewy. Próbuje jakby troszkę bardziej dowartościować kobiety. Przypomina w kontekście może niezbyt kobietom sprzyjającym, ale jednak te słowa padają w 11 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Jak bowiem kobieta powstała z mężczyzny, tak mężczyzna rodzi się przez kobietę, wszystko zaś pochodzi od Boga. W tych słowach widzimy, że tutaj ten fakt zrodzenia został przez Pawła bardzo mocno podkreślony. Powstanie kobiety z mężczyzny i powstawanie później wszystkich mężczyzn dzięki kobietom. Może próba dosyć słaba, ponieważ pierwsze kościoły chrześcijańskie, chociaż były pełne kobiet, które aktywnie angażowały się w służbę, to jednak bardzo szybko ich rola została na nowo nieco pomniejszona.
W szeregu z osłem i wołem.
Popatrzmy jednak, że już u początku Kościoła zaczęto dowartościowywać rolę kobiet w chrześcijaństwie wobec tego, jak widziano pozycję kobiety w judaizmie. Proszę Państwa, ukazuje się to bardzo pięknie w liczeniu przykazań dekalogu. Słowo dekalog pochodzi od dekalogos, 10 słów, czyli my mówimy o przykazaniach, ale to nie muszą być konkretne przykazania, ale wypowiedzi, słowa. Otóż gdybyśmy sięgnęli do Biblii hebrajskiej, w obydwu wersjach dekalogu zobaczymy taki sposób liczenia. Pierwsze przykazanie brzmi: jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej. Nie jest to przykazanie w dosłownym tego słowa znaczeniu, ale pierwsza wypowiedź, pierwsze logos, pierwsze słowo. Natomiast kolejne, już zgodnie z naszym sposobem liczenia. My jednak w chrześcijaństwie uczyniliśmy z tego pierwszego przykazania taki wstęp do dekalogu, a żeby przykazań pozostało 10, to ostatnie zostało podzielone na dwa. Popatrzmy, nie pożądaj żony bliźniego swego i ostatnie przykazanie, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Rozdzielono nawet gramatycznie jedno spójne zdanie, nie pożądaj żony i rzeczy, podzielono na dwa, aby nie stawiać na równi kobiety z przedmiotami materialnymi.
W starszych kodeksach, które znajdziemy w Pięcioksięgu, kobieta jest wymieniona zaraz obok wszystkich rzeczy materialnych, osła i wołu. Także...
Dokładnie, i domu.
Tak, prawda? I domu.
Nie pożądaj domu, wołu, kobiety, osła, ani żadnej rzeczy twojego bliźniego. Dlatego chrześcijanie od razu czuli tutaj, że to nie może tak pozostać i stąd zupełnie inaczej liczymy dzisiaj przykazania, choć dalej pozostaje ich 10, niż jest to w tradycji judaistycznej.
O problemie z odpowiedzialnością, protoewangelii i Bogu, który nigdy nie skreśla, w części trzeciej. Już za tydzień.
Udział wzięli dr Anna Rambiert-Kwaśniewska oraz ksiądz profesor Mariusz Rosik. Opracowanie Adrianna Sierocińska.
Biblijne romanse.
I nie tylko.